KSM-u, wtedy w tym czasie jeszcze nie było KSM-u, ona jakby wyprzedziła czas. I to też taka wskazówka dla nas, że człowiek święty to jest ten, który jakby działa ponad czasem. Jego życie, jego świadectwo, jego działalność przekracza ramy doczesności, a wskazuje nam to, co zawsze warto czynić i robić. Przede wszystkim tutaj też i Karolina, mi stanie właśnie zgłębiałem tutaj w naszym stowarzyszeniu i życie. To też jakby wielki dar dla Kościoła w Polsce, dla polskiej młodzieży. Wiemy doskonale, że wielu mamy nauczycieli, a brakuje nam nieustannie, szczególnie młodzieży, świadków, właśnie ludzi świętych. A szczególnie młodzi potrzebują takich właśnie świadków wśród swoich rówieśników. Tylko wielkim darem dla młodzieży, szczególnie polskiej, jest Karolina Koskówna. Dlatego tutaj nieustannie pielęgnujemy w naszym stowarzyszeniu jakby poznawanie jej życia. Tutaj organizujemy pielgrzymki do sanktuarium, by nie w zasadzie czerpać z jej bogactwa życia dla siebie, następnie by dzielić się tym swoją wiarą, doświadczeniem z innymi.
Proszę księdza, ksiądz powiedział o pielgrzymkach, ksiądz powiedział o praktycznym, jak gdyby, respektowaniu tego doświadczenia życiowego Karoliny w życiu stowarzyszenia. Co takiego ważnego w zabawie dla księdza jest? Jak ksiądz był tam, to ksiądz widział i drogę krzyżową, i ten jej kościółek domowy, prawda? Proszę ojca, myśmy razem byli. Ojciec pamięta, kiedyś z jej domu robiliśmy właśnie rozmowy niedokończone.
Pamiętam, tam rzeczywiście to się działo, no ale może to pytanie ja tutaj skieruję do młodzieży z KSM-u. Bardzo proszę.
Tak, to
ja
może
ja... Barbara Nieżorowska,
katolicki
starzec. Tak,
ja byłam już dwukrotnie bodajże w zabawie. No bardzo ciekawe jest to, że do tej pory stoi dom błogosławionej Karoliny, co dla młodzieży myślę, że jest niezwykle ważne, że mogą zobaczyć tak namacalnie naprawdę, jak żyła błogosławiona Karolina, że żyła w domu, gdzie były dwie izby, a miała mnóstwo rodzeństwa, że jej to nie przeszkadzało, żeby długie godziny spędzać na modlitwie. Jej dom był położony dość daleko od kościoła, zresztą tak do dzisiaj jest pewnie w wielu wiejskich miejscowościach, ale no, błogosławiona Karolina mimo wszystko chodziła do kościoła, chodziła na piechotę i to nawet niemalże codziennie na Eucharystię, ponieważ właśnie to było sedno jej życia, Jezus Chrystus ukryty w Eucharystii. No i bardzo my tutaj w KSM-ie cieszymy się, że ten kult błogosławionej Karoliny się szerzy. W zabawie powstaje takie miasteczko modlitewne, gdzie młodzież w okolicach urodzin błogosławionej Karoliny, czyli 2 sierpnia, spotyka się tam, żeby wspólnie się modlić, adorować relikwie, rozmawiać na poważne tematy, tak jak błogosławiona Karolina właśnie z dziećmi.
Czy również mierzacie drogą krzyżową jej drogę męczeńską?
Też, oczywiście, tak. To jest nieodłączny punkt programu każdej pielgrzymki do zabawy, gdyż w pobliskim lesie, gdzie Karolina oddała życie w obronie swojej czystości, no jest wyznaczona ścieżka ze stacjami drogi krzyżowej, z takimi dość nietypowymi stacjami, ponieważ jest jakby podzielona cała trasa jej męczeńskiej drogi, miejsce, gdzie zgubiła kurtkę, gdzie zgubiła buty, gdzie się przewróciła. Więc ta droga krzyżowa jest tak przeżywana w łączności z błogosławioną Karoliną.
Jeszcze jest wśród nas przewodniczący KSM-u diecezji toruńskiej pan Marceli Matecki. Panie Marceli, jak pan widzi swoją rolę jako szefa stowarzyszenia w kształtowaniu kultu Karoliny na terenie diecezji, bo to jest chyba też bardzo odpowiedzialna sprawa.
Znaczy, widzę to w takiej roli, tak jak ksiądz Marek też wspominał tutaj, jeśli o roli świadków, że faktycznie my musimy po prostu świadczyć o tym, pokazywać, organizować też w pełną, tworzyć jakby działalność apostolską, która pokazuje, że można żyć z Jezusem Chrystusem na co dzień i tym Jezusem Chrystusem jakby się dzielić z drugimi, że ten Jezus Chrystus to nie jest tylko w kościele, powiedzmy, bo musimy, przychodzimy w niedzielę, bo musimy, tylko że jest to żywa osoba, która żyje wśród nas, która jakby żyje w każdym z nas i to jest faktycznie żywa więź pomiędzy młodym człowiekiem a Jezusem Chrystusem. I wydaje mi się, że my, nasza rola, czy moja rola też jako przewodniczącego, jest taka, żeby pokazywać tą wartość, że najważniejszą rzeczą w życiu młodego człowieka jest po prostu przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Żeby faktycznie on pogłębiał tą swoją wiarę, żeby on zdobył się na to, że będzie mógł właśnie, kiedy przyjdzie jakieś doświadczenie, żeby on mógł stanąć w obronie wiary, w obronie prawdy, w obronie Jezusa Chrystusa, stanąć po jego stronie i pokazać mu, że faktycznie to jest coś, czym żyje, to jest coś, co go inspiruje, coś, co go fascynuje. Błogosławiona Karolina, tak jak sam Pan wspomniał właśnie tutaj pod Gruszą, ona organizowała jakby życie, katechezy prowadziła dla młodzieży, ona prowadziła różnego typu jakby zajęcia rekreacyjne, zabawę dla ludzi młodych, a była też młoda. Mając 16 lat, ona organizowała jakby w cudzysłowie taką małą świetlicę w wiosce, tak? Organizując im życie pozaszkolne, życie jakby urozmaicając im tą zabawę, tą naukę. Pokazywała, powiedzmy, czym ona się inspiruje, pokazywała to, co jest dla niej najważniejsze.
Ona pokazywała, co jest dla niej najważniejsze, a co byście by chcieli, żeby z tych najważniejszych spraw było realizowane w dzisiejszym życiu młodzieży. Które wartości, waszym zdaniem, powinny być przekazywane?
Znaczy przede wszystkim właśnie umiłowanie Jezusa Chrystusa. Żeby młody człowiek zobaczył, że można kochać Pana Boga, można się Nim fascynować i żeby też szerzyć ten kult czystości. Czystości nie tylko jakby ciała, ale też serca, żeby faktycznie widzieć w tym wartość jakby dodaną, a nie widzieć w tym, że to jest błahe, że to jest niepotrzebne, tylko żeby faktycznie widać w tym coś, co kiedyś przyniesie na pewno owoce.
No tak, ale z tego wynika na pewno rodzina, rodzice, autorytet rodziców, z tego wynika również sprawa związana z miłością do ojczyzny, prawda?
Też. Karolina jest taką postacią bardzo bogatą, ma bardzo bogaty życiorys, mimo że tak krótko żyła. I jest wiele cech, które chcielibyśmy naśladować, cech, które błogosławiona Karolina posiadała. Oprócz wspomnianych, ja bym powiedziała jeszcze o uczciwości i prawdzie, bo Karolina nie uczyła innych słowem, albo nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoją autentycznością i tym, że zasady, które wyznawała słowami, miały potwierdzenie w jej życiu. Na przykład warte jest przytoczenia takie zdarzenie z jej życia, kiedy pracowała, pomagała gdzieś w pracy na roli i uważała, że nie dość dobrze wykonała tą pracę. Odmówiła wtedy przyjęcia wynagrodzenia, przyjęcia zapłaty, bo ona czuła, że nie zasługuje na tą. Więc ta jej autentyczność w tej postawie jest godna naśladowania na pewno.
To tyle młodzież. Teraz może tak troszeczkę rolnicy. Panie Krzysztofie, ja myślę tak, że z tych spraw, które są takie istotne, ważne, to przede wszystkim etos pracy na roli, który tam się przejawia nam jednoznacznie.
Zastanawiamy się pewnie wszyscy, co nasz papież chciał nam przekazać, dając w 87 roku polskim rolnikom Karolinę, prostą dziewczynę, za przykład. Bo ona nie jest tylko dla młodych ludzi, ona jest dla polskiej wsi. Oprócz Izydora Oracza, patrona rolników Europy, naszym polskim rolnikom nasz wielki rodak, papież, wskazał również tę prostą dziewczynę. Kiedy jest się w zabawie przy grobie, ale przede wszystkim to, o czym tu już młodzi ludzie mówili, w domu Karoliny, widać wyraźnie, że tam bogato nie było. Trochę trawestując słowa papieża, który odwiedził rodzinę rolniczą nad Wigrami, kiedy go pytano, jak tam jest, bogactwa ja tam nie dostrzegłem, ale był szacunek dla ludzi, były więzi międzyludzkie, byli rodzice, były dzieci. Czyli może również patrzmy na Karolinę przez ten pryzmat, że nie tylko bogactwo jest jakimś elementem człowieka wyróżniającym, a może przypowieść o uchu igielnym i wielbłądzie tutaj być również w jakiś sposób przytaczana. Czyli nie tylko bogactwo, bo za wzór dano nam dziewczynę biedną. Wielki szacunek dla pracy. To wspomnienia, pamiętniki ludzi, którzy znali błogosławioną Karolinę, mówią, że była osobą pracowitą. Była dzieckiem, była dorastającą dziewczyną, była osobą pracowitą. Czyli praca jest tym elementem, który również papież nam wskazuje jako drogę życia. Pomagała innym. To posługiwanie dziewczyny, która bawiła, uczyła modlić, ale uczyła czytać i pisać również, bo już potrafiła. uczyła czytać i pisać po polsku tych, którzy jeszcze tego nie umieli, nie potrafili. A może to jest wskazanie dla ludzi aktywnych na wsi, dla tych wszystkich, którzy działają i w duszpasterstwie, i w stowarzyszeniach, i którzy czują się z wsią związani, że misja edukacyjna jest również nam w pewnym sensie zadaną, czy wskazaną przez papieża, który właśnie Karolinę wybrał jako osobę, którą powinniśmy naśladować, które wsłuchiwać się w to, co ona z zagrobu do nas mówi. Została zabita w obronie swojej czci, ale została zabita również jako młoda Polka. Zabita przez żołnierza rosyjskiego, który zadźgał ją w lesie. To są również pewne skojarzenia z patriotyzmem i również z obroną wartości, w które się wierzy. Wieś wyznawała i wyznaje, tak sądzę, w dalszym ciągu pewne wartości, pewien szacunek, pewien zbiór zasad, które są zasadami, były, ale myślę, że jeszcze trwają, które są godne do naśladowania i warto te zasady w życiu przestrzegać. Karolina jest również tego typu przykładem. Wydaje mi się, że my po tylu latach dopiero właściwie prowadzimy rozpoznawanie, co ta dziewczyna swoim życiem, swoim postępowaniem przekazuje następnym pokoleniom i również co nasz papież chciał nam powiedzieć, właśnie ją wskazując do naśladowania.
A co w stosunku do dzisiejszego rolnictwa, które całkowicie w zasadzie odchodzi od pewnych wartości? Dlatego się zapytałem o etos.
Ono od niektórych wartości odchodzi, niektóre są wartościami trwałymi, niezwiązanymi jakby tylko z zawodem. Zmienia się praca rolnika zapewne. Wchodzi mechanizacja, mniej pracy niż na początku XX wieku w tej części Polski. Ale pewien szacunek, kult dla pracy powinien pozostać, pewne przywiązanie do ziemi. Ziemia jest wartością niepomnażalną, ziemia jest tą wartością, której nie da rady w żaden sposób zastąpić czym innym. Czyli również to, do czego byli przywiązani rodzice Karoliny, do tego swojego nie za dużego gospodarstwa, które dawało środki do życia, które dawało możliwość utrzymania gromadki dzieci i chociaż się nie przelewało, chociaż bogactwa tam nie było, ale jednak starali się maksymalnie to, co Pan Bóg im dał, wykorzystywać. Również wydaje mi się, że kolejnym jakby przesłaniem błogosławionej jest również ten szacunek dla zawodu rolnika, dla ziemi, dla tego trwania. Zresztą w Europie w tej chwili, tak sądzę, następuje również pewnego rodzaju przemiana podejścia. Jeszcze do niedawna mówiło się, że tylko wielkie gospodarstwa, tylko koncentracja, tylko tworzenie wyspecjalizowanych, ogromnych gospodarstw jest szansą dla rolnictwa. W tej chwili nawet i w Unii Europejskiej dochodzą do wniosku nowy komisarz z Rumunii, pan Dacian Cioloș, że również i małe i średnie gospodarstwa też mają rację bytu, że wcale nie jest wskazane, by iść w kierunku industrializacji jakiegoś rolnictwa wielkoprzemysłowego, wielkoobszarowego. To widzieliśmy również w tej części Polski przed I wojną światową, ale i w tej chwili jest w Polsce bardzo wiele gospodarstw mniejszych, które powinny być utrzymane i nie ma żadnych powodów, żeby takie gospodarstwa jak rodziców Karoliny, czy w Polsce, czy w innych krajach były likwidowane. Także, panie redaktorze, szanowni państwo, życie Karoliny, jej wskazanie nam przez Ojca Świętego jako osoby, którą chcemy poznać, której przesłanie jest dla nas ważne, odkrywa nam coraz więcej nowych, różnych obszarów i możliwości interpretacji. I to jest właśnie wspaniałe.
I to jest wspaniałe, pan Marian Golder. Panie Marianie, duszpasterstwo, ja pana kojarzę z duszpasterstwem rolników. Pamiętam, kiedy w 1982 roku rozpoczynałem kult błogosławionej Karoliny na terenie duszpasterstwa rolników, to wówczas wielu ludzi mi mówiło, że ta dziewczyna nie do końca przystaje do dzisiejszych czasów. Czy na pewno?
Wydaje mi się, że absolutnie nie. W związku z postacią i charyzmą tym, że błogosławiona Karolina stawiała Chrystusa w centrum swojego życia, możemy postawić taki znak równości w stosunku do dzisiejszego rolnika, który autentycznie robi w ten sam sposób, czyli stawia tego Chrystusa na pierwszym miejscu, na pierwszym, najważniejszym miejscu. Wiadomo, że kto stawia Chrystusa na pierwszym miejscu, Boga na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Rolnicy pokazują, działając poprzez zrzeszenie się w duszpasterstwie rolników, że potrafią odnaleźć te wartości, które przekazywała Karolina i wdrożyć je w życie poprzez modlitwę, poprzez działania, poprzez uszanowanie wartości ziemi, uszanowanie chleba i tym podobne. Także nawiązując do pytania, rolnik polski przysługuje się, niejako czerpie z tych wzorców, z tego, co nam Karolina przekazuje.
Panie Marianie, Karolina, jej mała ojczyzna, jej bardzo takie minimalne spojrzenie na samorząd, jak również i na sprawy związane ze swoim środowiskiem. Jak pan jako człowiek działający w określonej społeczności lokalnej widzi możliwości realizacji posłannictwa Karoliny w dzisiejszej rzeczywistości, jeżeli chodzi właśnie również o samorządy terytorialne, bo przecież mamy wybory, wiem, że pan kandyduje do powiatu, a więc jak pan widzi tutaj tą rolę Karoliny?
W dzisiejszej rzeczywistości możemy wspomnieć w ten sposób, że po prostu powinniśmy starać się zadziałać na terenie, na forum samorządowym w tych naszych małych ojczyznach poprzez poddawanie się pod weryfikację wyborcom, żeby przekazywać te pozytywne wartości. Wiemy, ile złych rzeczy się dzieje w polityce, ile nietolerancji w sprawach. Także postanowiłem wystartować w wyborach samorządowych, ale nie w powiatowych, tylko w gminnych. Z tegoż względu, żeby wesprzeć porządnych ludzi, których mamy, którzy budują na wartościach chrześcijańskich, którzy próbują w samorządach dla społeczności lokalnych zrobić naprawdę, naprawdę wiele. Wydaje mi się, że jest to taki okres wyborów, okresem, który weryfikuje te wszystkie wartości. W związku z czym czas dla rolnika, dla społecznika w tym momencie jest takim czasem napiętym, mimo wielu spraw związanych z gospodarstwem. Chcemy wesprzeć społeczeństwo w tych działaniach lokalnych, społecznych i to nie tylko poprzez duszpasterstwo, ale także właśnie przez działalność w samorządzie gminnym.
Proszę Państwa, jest u nas Pani Danuta Pilarska. Pani Danuta Pilarska jest rolnikiem ekologicznym. Ja się będę nawiązywał do roli Karoliny, jeżeli chodzi o gospodarstwo ekologiczne, dlatego że gospodarstwo ekologiczne jest im najbliżej Pana Boga. Pani Danuta, jak Pani te wartości, które Karolina przekazuje, chciałaby przekazywać również poprzez zarówno swoją działalność w gospodarstwie ekologicznym, jak również i w związku zawodowym świętego Franciszka z Asyżu, rolników ekologicznych?
Myślę, że tutaj z tych wszystkich osób, które siedzą, to jestem w najszczęśliwszej sytuacji, że mogę powiedzieć o tym rolnictwie, Bożym rolnictwie, i na pewno gdyby Karolina dzisiaj żyła, to byłaby to kontynuacja dalszego prowadzenia tego gospodarstwa jej rodziców. Tak to ja sobie myślę. Nie wiem, czy to tak by było dokładnie, bo to rolnictwo ekologiczne, to Boże rolnictwo, to nie jest niszczone. Ta ziemia naprawdę wydaje te rośliny, które możemy bezpiecznie jako lekarstwa konsumować i możemy się czuć silni. I dlatego nawet jak tutaj startuję do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to się nie zmienię. Zostanę tą Danutą, co jestem, i dalej będę robić to Boże rolnictwo ekologiczne i będę robić wszystko, żeby nie było manipulacji genetycznej, żeby nie było niszczone te rośliny, nie niszczone, bo niszczone to praktycznie nie nadające się do jedzenia i życzyłabym sobie, żeby nas było coraz więcej, żeby ta prawda i te wartości tej Karoliny Błogosławionej Kuskównej, to żeby w nas zostały i żebyśmy po prostu zarażali innych osób, że prawda, uczciwość, czystość i nieniszczenie polskiego rolnictwa to są te cechy, które naprawdę są najbardziej wartościowe.
Jeszcze jest wśród nas pan Krzysztof Sulewicki. Panie Krzysztofie, pan jest dyrektorem szkoły. Ja pamiętam, kiedy byłem w zabawie w szkole imienia Karoliny Kuskówny. Wówczas razem z księdzem, duszpasterzem z tej parafii mówiliśmy, żeby jak najwięcej szkół było imienia Karoliny, bo wtedy może te wartości, które ona chciała przekazać, miałyby sens. Jak pan widzi dzisiaj rolę Karoliny w procesie kształcenia? Czy w ogóle tam jest miejsce na to?
Moja szkoła ma imię akurat niebłogosławionej Karoliny, ale myślę, że mój patron uosabiał także te wspaniałe wartości. No, nie sposób chyba pracować w szkole w oparciu o jakieś tylko przesłanki takie powierzchowne, nie zagłębiając się w delikatną materię, jaką jest właśnie dusza młodego człowieka, bez wartości. Jak nie ma wartości, to się nie można zbudować chyba tego, co jest najważniejsze w tej chwili dla młodego człowieka. O tym często rozmawiam, mianowicie o wrażliwości i o wyobraźni. One pociągają ucznia, pociągają nauczyciela, są radością dla rodziców. Moja szkoła ma pięknego patrona. Nie jest to święty człowiek może, taki zwykły patron, ale jego świat był budowany właśnie na świecie prawdziwych wartości. I chciałbym nawiązać do tego, co mówił ksiądz Jarek. Mówił o pamięci, o tożsamości. Właśnie w ten sposób postrzegam szkołę. Szkoła, która jest powołana przede wszystkim do edukacji. Ale naczelną zasadą tej edukacji jest człowiek. Mnie trochę peszy mówienie o świętości. Ale nie jest to dla mnie, bym powiedział, marzeniem. I tego ten temat jest dla człowieka bardzo ludzkim tematem. Chcę powiedzieć, że bardzo mocno stawiamy na budowanie pamięci, tożsamości, ale w kontekście budujemy na tym fundamencie przyszłość. Ja chcę powiedzieć, że młodzież jest piękna. Przeżywam wiele wspaniałych chwil. Chcę powiedzieć, że praktycznie z tą młodzieżą nawet mieszkam, bo przywożę ich do domu. Opowiadam to rodzinie. Praktycznie szkoła jest w domu, a dom jest dziś w szkole, to się wszystko pięknie zazębia. Tutaj mówiliśmy o rodzinie. Z tego, co czytałem, to rodzeństwo to było 11 osób w tej rodzinie. Tak. Ja tu jestem chyba najmniej zorientowany w temacie. Ale i to było czwarte dziecko. I rodzina jest fundamentem. Nie wątpię co do tego, bo na zapytanie ostatnio ktoś się pytał, jak tam sobie daje z pewnymi kłopotami zmęczeniowymi radę, to mówię, że największą właśnie tą siłę można czerpać z rodziny i też z pięknego dzieciństwa, czego bardzo życzę moim uczniom młodszym, a starszym opowiadam o tym, że ja pięknie wspominam dzieciństwo i młodość. Ja powiem tak, że się chyba wciąż wygrzewam we wspomnieniach i dzisiaj z tego czerpię niesamowite siły. Życie szkoły to jest wartka niesamowita, często niespodzianka, sytuacje nieprzewidywalne. Ale powiem to jeszcze raz, młodzież jest piękna. Bo dzisiaj, zanim zaczęliśmy sprawę w drugiej klasie gimnazjum, rozmowy, jak dojrzewała wielka wojna z zakonem, i o tym tutaj nie będę mówił, bo będę Państwa zanudzał, wszyscy znacie. Uczennica klasy drugiej zapytała się, czy w tym roku pojedziemy tak ad hoc, zupełnie jeszcze się lekcja nie rozpoczęła, jeszcze nie było obecności, czy pojedziemy na pola lednickie. I to jest właśnie, że powiem, że młodzież jest piękna, bo w ubiegłym roku byliśmy po raz pierwszy, powiem słowo eksperyment, to może troszeczkę rani całą tą piękną ideę, ale obawiałem się, że niewygoda, że spiekota, że ja chodziłem kiedyś na pielgrzymki, młodzież moja tak jeszcze się nie rozchodziła. ale przeżyli to pięknie i w tym roku o to pytają. Więc ja będę orędownikiem wielkiej nadziei i zapatrzenia w młodzież, bo jest piękna.
Tutaj pytanie do pani Barbary. Te dane o Karolinie to się zgadzały, które pan dyrektor podał, mimo że najmniej jest zorientowany.
No myślę, że tak. Nie wiem dokładnie.
Się na pewno.
No właśnie, przynajmniej na chwilę odwróciliśmy rolę, kiedy nauczyciel i dyrektor szkoły jest oceniany przez młodzież, tak? Drodzy Państwo, jesteśmy w Grudziądzu, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mówimy na temat doświadczenia życiowe Karoliny Kuskówny w świetle dzisiejszej rzeczywistości. Panie Michale, Pan chciał jeszcze głos oddać.
Tak, ja jeszcze chciałem, żeby Pan Krzysztof Ardanowski na to podsumowanie tego naszego wstępu wskazał jednak na te ważne sprawy związane jednak z rolnictwem i z tym, czym będą w tej chwili obszary wiejskie, bo wiem, że Pan kandyduje do samorządu, do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, akurat z okręgu grudziąckiego, a więc z tego miejsca, gdzie dzisiaj tutaj jesteśmy. I rolnicy się mnie pytali ostatnio, co takiego ważnego może się wydarzyć w najbliższej rzeczywistości, jeżeli chodzi o wieś. I korzystając z tego, że Pan jest obecny, może kilka słów na ten temat, głównie na temat spraw związanych z sejmikiem, a więc obszaru wiejskich.
Sytuacja rolnictwa nie jest dobra i to akurat rolnicy wiedzą, ten wątek nie wymaga rozwinięcia. Przyszłość polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich będzie zależała właściwie od dwóch elementów. Jaka będzie polityka rolna Unii Europejskiej? Tu decyzje będą zapadały w przyszłym roku. Polska miałaby wyjątkową szansę, by kształtować korzystną politykę w całej Europie. Również tę, o której mówiłem, czyli również wspierania mniejszych gospodarstw, tworzenia możliwości zarobkowania na obszarach wiejskich poza gospodarstwem, tak żeby ludzie mogli pozostawać we wspólnych gospodarstwach domowych, w rodzinach, a praca byłaby w pobliżu. Dyskusja w Unii Europejskiej toczy się coraz ostrzejsza i niestety dla nas zaczyna przybierać bardzo niepokojący obraz. Mianowicie kraje starej Unii Europejskiej zaczynają coraz bardziej kwestionować sens wyrównania zasad wspólnej polityki również dla nowych krajów. Wchodziliśmy do Unii na zasadach gorszych, wszyscy o tym wiedzą, w 2004 roku. Wydawało się, że jak zaciśniemy pasa i przez 10 lat będziemy terminować w tej Unii Europejskiej, to od 2013 roku, po 2013 te zasady będą równe. Zresztą obecny rząd, minister rolnictwa cały czas zapewniali, że interesy polskiego rolnictwa będą w sposób odpowiedni pilnowane i zabezpieczone. Boję się, że tak niestety nie będzie, dlatego że miesiąc temu ministrowie rolnictwa Francji i Niemiec, czyli głównych krajów rolniczych decydujących o polityce rolnej, we wspólnym oświadczeniu jednoznacznie stwierdzili, że nie godzą się na równe dopłaty po 2013 roku. Jeżeli by tak było, to dla polskiego rolnictwa byłby to cios niesamowity. Ja przypomnę słuchaczom, że w 2013 roku polski rolnik ma otrzymywać 186 euro do hektara wsparcia, rolnik niemiecki około 260, francuski około 350, holenderski 480, a grecki około 560 euro do hektara. Więc jak my możemy konkurować, jeżeli koszty produkcji rolniczej w Polsce są bardzo zbliżone do kosztów w innych krajach? Koszty nawozów, pestycydów, paliwa, ba, paliwo jest w Polsce droższe jak w wielu krajach starej Unii. Więc jeżeli by ta polityka poszła w kierunku dla Polski niekorzystnym, mielibyśmy ogromne problemy z konkurowaniem i bardzo wiele gospodarstw w Polsce prawdopodobnie by upadło. Tu jest potrzebna zdecydowana wola i stanowisko całego rządu, nie tylko opowieści ministra rolnictwa, że on się będzie starał. Dobrymi chęciami jest droga do piekieł wybrukowana, jak to ktoś kiedyś powiedział. Jest potrzebne stanowisko rządu polskiego, premiera, europarlamentarzystów. Ja z przykrością konstatuję, mówiłem zresztą o tym na antenie Radia Maryja, że rząd polski nie planuje w swoich priorytetach zająć się sprawami rolnymi w czasie prezydencji. Uważam to za wielki błąd i apeluję, proszę i błagam rządzących, koalicję rządzącą, w szczególności partię chłopską, o opamiętanie, ponieważ jeżeli te priorytety nie będą uwzględniały spraw rolnictwa, to przegramy po raz kolejny i następnych 7 lat polscy rolnicy nie wytrzymają. To jest ten wątek międzynarodowy, bardzo niekorzystny dla polskiego rolnictwa. Drugi to jest polityka wewnętrzna. Nie jest prawdą, jak się próbuje czasami tłumaczyć w Polsce nieudolność, bezradność, jakieś różnego rodzaju kłopoty, że Unia Europejska nie pozwala na nic, nie pozwala na funkcjonowanie polityki krajowej. Wszystkie kraje europejskie liczące się w rolnictwie mają własną, narodową politykę wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, która koryguje, czasami uzupełnia tę wspólną politykę rolną Unii Europejskiej. Niedawno na konferencji w Senacie, kilka miesięcy temu, jeden z ekonomistów, związany przecież z obecnym układem rządzącym, stwierdził, że Komisja Europejska w ostatnich 5 latach około 1400 razy wyraziła zgodę krajom członkowskim na zastosowanie krajowych środków wsparcia dla rolnictwa. Czyli można. Nie ma żadnego powodu, żeby kraje nie chciały niektórych obszarów rolniczych wspierać, tworzenia miejsc pracy, energii odnawialnej, edukacji, różnego rodzaju organizowania się rolników, czyli tych elementów, które wpływają de facto również na opłacalność produkcji, na prowadzenie efektywnego rolnictwa. Można. Jako przykład chcę podać, że pani kanclerz Merkel w Niemczech w ubiegłym roku zwiększyła zwrot akcyzy w paliwie rolniczym dla rolników niemieckich o 500 000 000 euro. Tyle rolnicy niemieccy dostali prezentu od swojego rządu. Więc o te 500 000 000 euro mają mniejsze koszty w rolnictwie i o tyle są albo bogatsi, albo o tyle mogą taniej na rynkach międzynarodowych sprzedać swoją żywność, wypychając również nas z możliwości konkurowania w eksporcie do różnych krajów. Kraje członkowskie mają prawo stosować różne formy wsparcia i Komisja Europejska, jeżeli jest to dobrze uzasadnione, wyartykułowane i dobrze zbilansowane te propozycje, również na to się godzi. U nas to twierdzenie, że nic nie można zrobić, jest moim zdaniem nadużyciem. Widzę również, przepraszam, że powiem to dość brutalnie, ja nie widzę w tej chwili odpowiedzialnego w Polsce za sprawy rolnictwa. Obecna koalicja przerzuca się jak gorącą fajerą czy gorącym kartoflem odpowiedzialnością. PSL mówi, to nie my, to Platforma nam nie pozwala realizować polityki. My byśmy chcieli dobrze dla wsi, ale jesteśmy małą partią, nam nie pozwalają. Politycy Platformy mówią, ale PSL dostał wszystko, co chciał. Kilka ministerstw, prawie że na własność, wiceministrowie we wszystkich innych resortach, agencje rolnicze, ogromną ilość etatów, w związku z tym ponosi odpowiedzialność za sprawy wsi. A mnie, powiem szczerze, nie interesuje, czy odpowiada ten koalicjant, czy ten rząd odpowiada za sytuację polskiej wsi. I jeżeli warunki będą gorsze niż w innych krajach europejskich, jeżeli nie będzie myślenia w kategoriach również rozwoju obszarów wiejskich, to niestety polska wieś tego nie przeżyje, nie przetrwa. Proszę Państwa, sprawą niezmiernej wagi, o tym wielokrotnie na antenie Radia Maryja mówili może lepsi ode mnie specjaliści, jest spór, a właściwie dyktat ze strony rządu, który upatruje rozwoju Polski wyłącznie w wielkich miastach. Takie miasto jak Grudziądz nie jest wielkim miastem i to miasto w koncepcjach rozwoju rządu ma być również potraktowane marginalnie. Jeżeli tylko i wyłącznie mają się w Polsce rozwijać wielkie metropolie, 7 największych miast i wszystkie pieniądze mają tam iść na rozwój, to obszary wiejskie, niezależnie od kompetencji, kwalifikacji i dobrych chęci ludzi startujących w wyborach, samorządowców, będą pozbawione możliwości wsparcia i te obszary zostaną w pewnej gorszości w stosunku do rozwijających się wielkich miast. Ludzie będą ze wsi musieli uciec i te sprawy, o których mówimy, o rozwoju zrównoważonym, o tym, że ludzie niezależnie od miejsca zamieszkania mają prawo korzystać z dóbr cywilizacji, a obowiązkiem państwa jest wyrównywać szanse rozwoju, niestety nie będą realizowane. Dlatego, panie redaktorze, to jest temat rzeka, ale zagrożenia dla przyszłości polskiej wsi, dla przyszłości polskiego rolnictwa są bardzo realne. Nie wydumane, tylko bardzo realne. Ja się cieszę, że tylu ludzi kandyduje w wyborach do gmin, do powiatów, do sejmików, bo to jest też i w pewnym sensie przesłanie tej, która dzisiaj nas tu w Grudziądzu zgromadziła. Odpowiedzialności za swoją malutką ojczyznę. Odpowiedzialności za ludzi, z którymi się na co dzień stykamy, pomocy im, uczenia ich, pracy dla nich, z nimi, również tak jak tu kolega z Warmii i Mazur powiedział, z Lubawy, to jest również jedna z przesłanek chęci kandydowania uczciwych ludzi w różnych wyborach, żeby być odpowiedzialnym za sprawy swoich małych ojczyzn. Bo jeżeli ludzie chętni, uczciwi, ludzie wartości nie będą od siebie wymagali, nie będą chcieli w żadnych wyborach startować, no to też nie oczekujmy, że to inni zrobią, że w tę pustkę inni równie kompetentni i przygotowani wejdą. Dlatego ważne, żeby ludzie, którzy kandydują, byli kompetentni, byli odważni, nie bali się przedstawiania swoich poglądów, żeby chcieli służyć społeczeństwu i żeby nie bali się również rozliczenia i pewnej odpowiedzialności przed tym społeczeństwem.
No i dodajmy, drodzy Państwo, tutaj na podstawie tego, co tutaj padło z ust uczestników rozmów, także w tym podsumowaniu pana ministra Ardanowskiego. Polska wieś to zawsze był ten spichlerz Polski, stąd czerpiemy to bezpieczeństwo żywnościowe, to także oprócz tych różnych wymiarów właśnie materialnych, ekonomicznych, to jest także rezerwuar tych najlepszych tradycji, to także jakaś ostoja, gdzie są ludzie tacy jak błogosławiona Karolina, potrafiący żyć według tej najbardziej prawej, szlachetnej drogi życiowej. No jeżeli zniknie nam polska wieś, jeżeli zacznie się drastycznie i w sposób błyskawiczny wyludniać, jak to ma na przykład w miejsce w niektórych krajach na wschód od Polski, tam takie procesy zachodzą niekontrolowane zupełnie, nikt nie ma na to wpływu, bo w momencie, kiedy można było cokolwiek robić, to nikogo nie interesowało, a dzisiaj po prostu nikt nie ma pomysłu na to, jak to zahamować, no to podetniemy się, zniszczymy sobie tą także bardzo zdrową tkankę życia społecznego, która jest w stanie w momencie jakiejś tam trudności, przykrości, degeneracji, jest w stanie doprowadzić do odnowy. Jeżeli tej tkanki nie będzie, to co będzie dalej?
Jeśli można, to zupełnie króciutko, ale tutaj pan minister wywołał też ciekawe tematy, bo mówimy, że pewnie też i definicji obszarów wiejskich, bo jeżeli będziemy dążyć do takiej centralizacji dużych miast, jednocześnie ten klucz miasteczek do 5000 i 20, bo takimi definicjami operują dokumenty Unii Europejskiej, no to się te definicje zmieniają. Ale my cały czas mówimy o tym, że mamy ludzi takich jak Karolina Kuskówna, ale pamiętajmy, że mamy też na wsi ludzi, którzy nie są tacy jak Karolina Kuskówna. I tu pamiętajmy o tej całej spuściźnie komunistycznej gospodarstw. Bo ja akurat przez 8 lat żeśmy się jakby naszą bazą były te środowiska państwowych gospodarstw rolnych, gdzie ten etos pracy był zabity, gdzie o definicji dobra wspólnego już dawno można by i zapomnieć, więc my też musimy jakby zobaczyć, jak to podnieść poprzez edukację, poprzez jakby ten kapitał ludzki, jak mówimy w Unii, rewitalizacja, ale człowieka, nie tylko obszaru. To jest też bardzo ważne zagadnienie, panie ministrze.
No tak, bo mówimy dzisiaj nie tyle o jakimś tam miejscu, obszarze, ale mówimy o sobie, błogosławionej Karoliny Kuskówny. I to, tak jak ksiądz tutaj słusznie zauważył, to jest też klucz do spojrzenia na tę rzeczywistość bardzo skomplikowaną, trudną. Po pierwsze jest człowiek, jest inwestowanie w człowieka, w jego zdolności, w odbudowę także tego, co gdzieś tam przez miniony system zaprzepaścił. I dopiero na tym możemy mówić o jakiejś dobrej, lepszej przyszłości całej ojczyzny. Drodzy Państwo, telefony do naszego studia 56 461 36 96. Powtórzę 56 461 36 96. Drugi numer telefonu 56 462 99 22. 56 462 99 22. Doświadczenie życiowe błogosławionej Karoliny Kuskówny w świetle dzisiejszej rzeczywistości. Odbieramy pierwsze telefony, słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo? No i tutaj mamy jakiś... Ale to w takim... Czekamy na Państwa... Tak, mamy to połączenie? Halo, halo?
Halo?
Szczęść Boże, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę się przedstawić.
Mam na imię, już jestem na antenie, tak?
Tak.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mam na imię Andrzej, dzwonię z południa Polski. Tak jakoś się dziwnie złożyło, że wczoraj akurat nawiedziłem sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny i jestem pod wieloma wrażeniami. Mam taką refleksję, która najprawdopodobniej zabrzmi niezwykle banalnie na tle tutaj wywodów, które Państwo prowadzicie przed mikrofonem, a tak pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie przy tej okazji zgromadzonych właśnie przy mikrofonie i chciałem taką refleksję przedstawić swoją i moje doświadczenie. Otóż wydaje mi się, że wydaje mi się, jestem przekonany w 100%, że Karolina Kuskówna jest postacią uniwersalną. Nie tylko to jest wiejska dziewczyna, ale to jest jak najbardziej godny i niesamowicie wielki przykład dla polskiej młodzieży. W czasie mojego pobytu w sanktuarium błogosławionej Karoliny, powiem Państwu, że tak prawdę powiedziawszy, to sam nie wiedziałem, po co tam jadę. Droga jakby wiodła mnie sama, pogoda piękna, prawie 200 kilometrów pokonałem bez żadnego problemu. Wszedłem do sanktuarium, ukląknąłem i właściwie to nie bardzo wiedziałem, jak się modlić. Wpatrzony byłem właśnie w jej relikwie i w milczeniu trwałem. Potem wyszedłem na zewnątrz i przed kościołem jest właśnie mogiła, w której spoczywały swojego czasu doczesne szczątki Karoliny Kuskówny. I właśnie tam na tej mogile jest napis, który jest pewną trawestacją słów zawartych w Ewangelii. Ten napis brzmi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądają Boga. Ponieważ jestem ojcem również rodziny wielodzietnej, wśród nich również są córki, no dwie z nich już nie żyją, nie doczekawszy 19 roku życia, wśród nich jedna również miała na imię Karolina. Tak sobie pomyślałem, czytając ten napis: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają, że właściwie mogę to z czystym sumieniem powiedzieć również o moich córkach i to tak mnie jakoś podtrzymało na duchu, że co prawda tych moich córek już nie ma, ale takie przeświadczenie i takie odczucie pozostało i mógłbym śmiało również coś takiego wyryć na pomnikach moich córek. Polecam wszystkim rodzicom, którzy jakby są udręczeni z powodu utraty swoich dzieci, aby bezwzględnie za wszelką cenę nawiedzali to sanktuarium i po prostu tkwili w modlitwie albo w milczeniu przed właśnie relikwiami błogosławionej, wspaniałej dziewczyny, jaką właśnie była Karolina Kuskówna.
Panie Andrzeju, jeśli można zapytać jeszcze, bo tylko może jedno pytanie. Pan mówił, że pan ma także wiele dzieci. Jak wiele?
No, moja żona urodziła mi 7 dzieci, ale to ja nie chciałbym więcej mówić, bo chciałbym pozostać postacią anonimową, a uważam,
rozumiem, rozumiem, dziękuję.
Ja co prawda jestem z miasta, ale po to, żeby z moimi rozmówcami, z Państwem nawiązać jakąś więź, powiem, że 20 lat spędziłem w PGR-ze i tam właściwie rozpoczynałem swoje życie zawodowe, no ale to taka dygresja. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że właśnie ziemia tarnowska, która wydała wielu wspaniałych ludzi, oprócz Karoliny Kuskówny, Wincenty Witos, i gorąco zachęcam, aby ci, którzy akurat, którym się uda przejechać kupę kilometrów i nawiedzić sanktuarium w zabawie, również nie zapominali o Wierzchosławicach, gdzie przebywał, gdzie gospodarzył jeden z największych geniuszy chłopskich, jakim był Wincenty Witos. To jest tak wspaniała postać i właśnie w muzeum, które tam jest, widać kto to był Witos. Widać kto to był Witos. Autentycznie jakby wiem, co mówię w tym momencie, bo ja dopóki nie byłem w tym muzeum, dopóki jakoś tak nie spojrzałem na tę chłopską twarz i na tę chłopkę, która była jego żoną, to też sobie nie bardzo zdawałem o wartości tego no, genialnego polskiego chłopa.
Także tak. Gorąco dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże. Dziękuję, do zobaczenia. Drodzy Państwo, przypomnę telefon tej do Grudziądza. 56 461 36 96. 56 461 36 96 i drugi numer telefonu 56 462 99 22. 56 462 99 22. To i pan Andrzej powiedział, że nie wiedział może dokładnie, po co właściwie jedzie tam do tego sanktuarium. Po co się jedzie do sanktuarium Błogosławionej Karoliny? Tutaj pytanie do młodzieży.
No, można jechać z różnymi intencjami. Ja tutaj chciałabym tak dodać, właśnie pan Andrzej tak mnie zainspirował. Jest tam kaplica młodych męczenników, czyli młodych osób, dzieci i młodzieży, które we wczesnym wieku oddały swoje życie. No, taka z najsłynniejszych postaci to córka Eleni, no i wiele innych. Oprócz tego powstaje też w Zabawie pomnik ofiar wypadków drogowych, co też jest pewnie inicjatywą kustosza. Kustosz Sanktuarium Zabawie jest taki bardzo no, pomysłowy, dużo ma inicjatyw i dużo tam realizuje.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo. Witamy.
Mówić?
Halo, halo.
Tak, słucham, mogę mówić jeszcze?
Proszę, proszę, można mówić. Słuchamy panią. Tak? Proszę się przedstawić.
Ja, mówi Alina Starnowa. Ja chciałam to powiedzieć tylko króciutko, że właściwie kult Błogosławionej Karoliny to rozszerzył ówczesny proboszcz Zabawy.
Może pani Alino, może ściszymy radio, dobrze? Żeby ono nie przeszkadzało. Halo, halo?
Tak.
Proszę ściszyć radio, dobrze?
Proboszcz ksiądz Władysław Mędrala. Tak, aha, właśnie, właśnie. Ksiądz Władysław Mędrala, ówczesny proboszcz Zabawy, a w czasie okupacji ja się spotkałam z księdzem Mędralą jako mała dziewczyna. Mieszkałam w czasie właśnie okupacji w parafii Szczepanowskiej i nie było kazania, gdzie by ksiądz Władysław Mędrala nie powiedział czegokolwiek, oj Karolci Kuskównie. Zawsze i ja stąd od tego, od 42 roku ja Karolinę znam. O tym też wspomniał kiedyś, nie wiem z jakiej okazji, ksiądz biskup Jan Styrna, bo który też pochodzi właśnie z tamtych stron. I właśnie tak myślę sobie, że te zasługi położył właśnie ksiądz Władysław Mędrala, o czym w ogóle się nie słyszy. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Ja tylko dopowiem, że półtora tygodnia temu w Elblągu w katedrze została Błogosławiona Karolina wniesiona do kaplicy i tam ma też swoje miejsce. Także już mamy kult na terenie diecezji elblągskiej.
Teraz i zawsze. Spróbujmy jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja, halo? Halo, halo? Słuchamy Radio Maryja, halo? I też ktoś się nam przestraszył tutaj. Ale tutaj mamy takie wypowiedzi. Czekamy na Państwa telefony. 56 461 36 96. Drugi telefon 56 462 99 22. Mówimy o doświadczeniu życiowym Karoliny, błogosławionej Karoliny Kuski w świetle dzisiejszej rzeczywistości. O tym, jaka ta rzeczywistość na wsi, troszeczkę powiedzieliśmy. Ale może jeszcze tutaj pani
Danuta Brzilarska. Ja chciałam się tutaj też podzielić z wami, że pochodzę z rodziny 11 dzieci. Jestem pośrodku, ta między piątką a piątką, tą jedenastką, ale pośrodku.
Czyli postać centralna.
Tak. I dziadek był właścicielem ziemskim, tata był rolnikiem, sołtysem i tak sobie przypominam tutaj to życie Karoliny, to one
praktycznie niewiele się różniło od tego mojego dzieciństwa, bo mama piekła chleby, zawsze 10 takich dużych bochenków chleba było krojone, krzyż, modlitwa przed jedzeniem. Każde jedzenie to bez modlitwy, to nikt by się nie najadł, do kościoła obowiązkowo, buty w rękach i szło się na boso przed kościołem, bo 5 kilometrów to dopiero buty się zakładało przed tym kościołem. Ta droga dzisiaj, mówiąc o tych samorządach, nie zmieniła się przez 50 lat absolutnie, jak piasek był, tak jest. I o tym też mówię, bo mówi się o drogach gminnych na wsi, że nie ma pieniędzy na naprawę. Zawsze zadaję pytanie, nikt ich nie robił. One po prostu są nigdy nie zrobione, na dzień dzisiejszy nawet. I tylko z tym się chciałam podzielić, że to tutaj w tej atmosferze czuję się tą też taką Karoliną. W tym domu takim wiejskim, rolniczym, na wsi, gdzie dużo dzieci, gdzie bieda, gdzie trzeba było się podzielić tym jedzeniem, na ile się dało, ale zawsze był pacierz, była modlitwa i była ta uczciwość i te wzorce. Dziękuję tacie, który już nie żyje, rodzice nie żyją, że nas tak wychował.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja, halo? Słuchamy Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Ireneusz, Lublina.
Kłaniamy się Pani Ireneusz.
Halo?
Tak, proszę o ściszenie radia i słuchamy Pana rozmowy. Bardzo...
Tak, korzystam z okazji, bo Pan minister gości u Państwa dzisiaj. A że znam trochę Pana ministra i znam jego ten trud od wielu, wielu lat. Jest to stary działacz w izbach rolniczych, związkowiec, działacz partyjny. Pięknie o tym wszystkim mówi, z tym jednak, że panie ministrze, ja bym pana bardzo prosił, by pan mógł w tych kolejnych swoich wypowiedziach mówić o przyczynach, konkretnie je nazywać po imieniu, o tych przyczynach tego niedostatku, tego niedosytu, tego może nawet i nieszczęścia, bo tak to pan nazywa, prawda? I może... Kiedy ustalimy sobie już te przyczyny, poszukajmy sposobu, jak z nimi walczyć. To jest chyba jedyny sposób na to, żeby poprawić coś na lepsze. I proszę o odpowiedź i no, serdecznie Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. No, proszę bardzo, skoro pan minister tu został wywołany troszeczkę do tablicy, oddaję głos od razu.
Zdrowiam pana Ireneusza. Proszę państwa, przyczyn sytuacji polskiej wsi, trudnej sytuacji jest bardzo wiele. Zapewne trzeba by inne audycje, długie audycje na ten temat przeprowadzić i ja chcę podziękować i radiu, i telewizji Trwam, i ojcom, i Michałowi Grabiance za podejmowanie tych tematów. Przecież to nie tylko dzisiaj tu o tym rozmawiamy. Tematy dotyczące przyczyn takiej, a nie innej sytuacji polskiego rolnictwa były wielokrotnie podejmowane. Myślę, że nie jest czas dobry, by mówić o odpowiedzialności politycznej również, bo to nie jest tak, że to samo się bierze. Jest otoczenie może nam nie za bardzo sprzyjające, problem Unii Europejskiej, o tym mówiłem, ale przecież można to wszystko korygować, można o to walczyć, jeżeli byłaby determinacja ze strony rządzących. Może nie jest na miejscu, ale ja przypomnę, że lata 2005-2007 w polskim rolnictwie były uważane za lata w miarę przyzwoite. Nie wszystko się udało zrobić, ale staraliśmy się wtedy polskich rolników chronić ich dochody, twardo walczyć w Unii Europejskiej. Nawet jeżeli to się innym krajom za bardzo nie podobało, ale okazuje się, że polityka twarda, rozsądna, mądra, ale twarda, przynosi efekty, a poklepywanie się po plecach i uśmiechanie się efektów nie przynosi. Ja już o tym wspomniałem, były zapewnienia pana ministra obecnego, że sprawy przyszłości polityki rolnej, równych dopłat dla polskiego rolnictwa są właściwie zapewnione. Były wizyty w Berlinie, były wizyty w Paryżu, były rewizyty w Warszawie, było uśmiechanie się, było poklepywanie po plecach. Nagle się okazuje, że to nic, do niczego nie zobowiązuje. Tamte kraje wycofują się z wcześniejszych ustaleń. To są pewne odpowiedzialności. Oczywiście trzeba również mówić, to jeden ze słuchaczy ten wątek podjął, okolice Małopolski, okolice Tarnowa również kojarzą się z Witosem. To jest oczywiste. Wierzchosławice, ale skojarzenie z Witosem to jest skojarzenie z rolą chłopów w historii Polski. Odpowiedzialności również ludzi mieszkających na wsi. Przecież w historii naszej ojczyzny to chłopi stanowili główny trzon armii, to oni walczyli o wolność Polski. Niedawno obchodziliśmy 90. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej, która uratowała i naszą ojczyznę, i znaczną część Europy przed bolszewickim zalewem. Przecież to chłopi głównie walczyli w tej wojnie. Nie byli tylko mierzmą historii, jak się czasami próbuje ich przedstawiać, byli świadomymi obrońcami swojej ojczyzny. Czy jest to powszechnie znane, czy jest to powszechnie zrozumiałe? Nie. Proszę Państwa, niedawno w ramach pewnych ataków na rolników, krytykowania roli rolników, pomniejszania ich roli również w tym patriotycznym wątku naszej ojczyzny, wypowiedział się jeden z polityków związany z obecnym układem rządzącym, że chłopi nie mają żadnych zasług patriotycznych w Polsce. Że chłopi w czasie powstań narodowych dożynali powstańców, żeby im buty zabrać. I nie było żadnej reakcji na ten temat. To już jest cios, który upokarza, a jednocześnie całkowicie fałszywy. Historycy mogą to zaświadczyć. Całkowicie fałszywy w ocenie...
No tak, panie ministrze, wejdę słowo. Owszem, szkoda, że nie było reakcji, ale z drugiej strony no to ręce opadają. Jak tu reagować, gdy jakiś polityk rządzący, będący gdzieś tam u szczytu drabiny społecznej, okazuje sobie całkowitą ignorancję, niewiedzę. No trzeba by go wysłać do 5. klasy szkoły podstawowej, żeby sobie poczytał chociażby, albo nawet już nie na historii, bo może czytanie mu szkodzi, ale na nauce śpiewu by go nauczyli, tam Bartoszu na przykład by go nauczyli i powiedzieli mi, skąd to się wzięło. I wtedy już by miałby taką zupełnie bazową wiedzę na temat,
Ja tego wątku nie chcę kontynuować, ale chcę powiedzieć tak. Ten brak szacunku dla rolników również przekłada się na bardzo konkretne działania obecnych, rządzących, myślenia o sprawach wsi. Wieś jest przedstawiana jako obszar zacofania, ale również patologii, obszar problemowy, stwarzający państwu i społeczeństwu kłopoty i zmartwienia. Gdyby tej wsi nie było, tak niektórzy sądzą, byłoby już lepiej. Bylibyśmy w dobrobycie, bylibyśmy w jakiejś szczęśliwości europejskiej. To jest oczywista nieprawda. To chłopi nie tylko, że mają prawo, bo są tak samo obywatelami naszej ojczyzny, jak każdy inny, który mieszka gdzie indziej, ale w historii to oni bardzo często ponosili na własnych barkach, na własnej skórze, na własnych plecach główny ciężar i utrzymania państwa, i odbudowy państwa, i odbudowy powojennej, i odbudowy Warszawy poprzez obowiązkowe dostawy i tak dalej, i tak dalej. Należy im się choćby z tego powodu elementarny szacunek i przy opracowywaniu strategii na przyszłość, strategii rozwoju ojczyzny naszej. Również interes wsi musi być zapewniony.
Tak, bo interes wsi to jest interes Polski po prostu, tak. Tak, tu nie ma nawet jakiejś tam sprzeczności, jest po prostu tożsamość. Proszę bardzo.
Dobrze. Jeżeli można tutaj słowo. Gdy chodzi właśnie o te sprawy rolników, mieszkańców wsi, to o czym parę razy w wielu miejscach mówiłem, kwestia jednoczenia się tu właśnie na wsi ludzi. Przy takim czy innym liderze, który oczywiście jest liderem uznającym nasze chrześcijańskie wartości, który żyje dobrze tradycją naszą chrześcijańską, zwyczaje, obyczaje nie są obce. Zachowanie tej kultury, która jest przekazywana nam właśnie z historii, zjada dalej, tak? A więc jednoczenie się ludzi. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. W pojedynkę jeden głos, który będzie kierowany w stronę tych, którzy podejmują za nas decyzje, nic nie znaczy. Natomiast jeżeli to będzie taka mniejsza czy większa grupa, już to będzie inaczej znaczyło. A więc kwestia jednoczenia się. To staramy się robić właśnie w duszpasterstwie rolników, gdy między innymi zapraszamy ludzi z wykładem. Tu mieliśmy naprawdę już sporo ludzi, którzy otwierają oczy, nam mówię, bo ja się tutaj identyfikuję z tymi wszystkimi, w których jestem też odpowiedzialny w duszpasterstwie, czy to była sprawa GMO, tak? Czy historii, czy tego wszystkiego, co jest aktualnością na dziś w resorcie rolnictwa, po to tylko, żeby ludzie otwierali, to znaczy oczy, kształcili się, potem nawiązywali jedność, w tej jedności trwali nie tylko dla siebie, oczywiście to jest dużo, ale w tej jedności można wiele zyskać. Duszpasterstwo rolników to nie jest żaden związek taki czy inny zawodowy, ale ma dać ten fundament, który posłuży w kształtowaniu się